Don't you know what a radio is, boy?
Well, sure, but I've never seen one like that before.
No one ever saw one quite like that, because that's a very special sort of radio. In its day, circa 1935, its type was one of the most elegant consoles on the market. Now, with its fabric-covered speakers, its peculiar yellow dial, its serrated knobs, it looks quaint and a little strange. Mr. Ed Lindsay is going to find out how strange very soon, when he tunes into the Twilight Zone.
Strefa Mroku to podcast o legendarnym serialu telewizyjnym. To relacja ze wszystkich odcinków oryginalnej serii prowadzonej przez Roda Serlinga. Omawiamy szeroki kontekst i wpływ, jaki wywarł ten serial na cały gatunek fantastyki, horroru i właściwie na całą kulturę.
Witam Cię, Rafale.
Witam Cię, Jacku. Witam wszystkich słuchaczy podcastu Strefa Mroku.
Dziś słyszymy się przy okazji omówienia kolejnego z epizodów Strefy Mroku. To drugi sezon, epizod 20 tego drugiego sezonu. Tytuł Static tego epizodu. Reżyserem tego odcinka jest Buzz Kalik, a autorem scenariusza i wyjątkowo nie Rod Serling, a Charles Beaumont. No i będziemy się cofać w przeszłość. Będziemy podróżować niejako sentymentalnie w czasie. My przed nagraniem chwilę rozmawialiśmy, ja przyznałem Ci, Rafale, że jakoś wyjątkowo dobrze wspominam ten seans epizodu Static i Ty też zacząłeś opowiadać, że to jest, z czym ja się zgadzam, taki epizod, który można przeoczyć, zwłaszcza kiedy się go ogląda w młodszym wieku, jakkolwiek to się odmienia, a kiedy się do niego wraca w pewnym momencie swojego życia, robimy z siebie trochę takich starców, to on bardzo ładnie wchodzi. Ja miałem dzisiaj, może to jest kwestia właśnie starzenia się, a może dlatego, że miałem jakby możliwość spotkania się z częścią rodziny podczas wyjazdu, który dawno nie widziałem. I tak jakoś bardzo miło mi wszedł ten epizod tym razem. Nie wiem, jak jest u ciebie.
Mm-hmm. Tak, no to jest jeden z tych epizodów, który gdzieś tam się wpisuje w ten cykl odcinków nostalgicznych, tak? Roda Serlinga, takich jak Walking Distance czy Trouble with Templeton. Będziemy mieli jeszcze kilka takich odcinków w Strefie Mroku, chociażby Kick the Can, który jest podobny troszeczkę w tonacji, tak? No bo trzeba tutaj od razu powiedzieć, że te odcinki nostalgiczne, one są takie troszeczkę, można powiedzieć, niespójne pod względem tego wydźwięku, ponieważ w Walking Distance, zwłaszcza w epizodach Roda Serlinga, takie jak właśnie jak Walking Distance, jest silnie zaakcentowany ten motyw, kiedy mówi się wprost, że do przeszłości nie ma powrotu, że przeszłością żyć nie można, że przeszłość to jest coś, co należy w pewnym momencie zostawić za sobą i ruszyć do przodu, prawda? Tutaj znowu Static jest reprezentantem drugiego nurtu tych epizodów, kiedy magiczny przedmiot, w tym przypadku będzie to artefakt taki w postaci radia takiego już wtedy oldschoolowego, kiedy powstawał ten odcinek, który umożliwia w pewnym sensie bohaterom powrót do tych chwil, które oni uznawali za najpiękniejsze. Tutaj się to wiąże z audycjami radiowymi, tak, też z konkretnym nurtem rzeczy, które wtedy były też bardzo popularne, ale też już odchodziły w przeszłość pomalutku, tak. I tutaj jest taka troszeczkę przewrotka, prawda? Więc to jest troszeczkę inny klimat, trochę inna natura tej historii, natomiast i clue tej historii, natomiast to jest ten z tych odcinków, który na pewno gdzieś tam wypływał z wzajemnej współpracy panów, tak? Beaumonta, Serlinga, którzy się nawzajem oczywiście inspirowali również w trakcie tworzenia swoich epizodów. Tutaj też trzeba zaznaczyć, że jest to epizod adaptowany przez Charlesa Beaumonta na podstawie krótkiego zarysu historii stworzonego przez jego przyjaciela O.C. Richa, który też tam się gdzieś w tym środowisku kręcił, pomiędzy Richardem Mathisonem, pomiędzy Charlesem Beaumontem. Właśnie na jednym z takich przyjęć, gdzie się wszyscy panowie razem spotkali, Roda Sellinga tam nie było, ale był Charles Beaumont, podejrzewam, że również George Clayton Johnson gdzieś tam się kręcił w okolicy i też był właśnie jeden taki motyw, gdzie jeden ze starszych panów przebywających na tym przyjęciu po prostu wyciągnął takie stare radio i próbował nastawić, szukać tej audycji gdzieś tam, które już dawno odeszły w niebyt, których twórcy już dawno opuścili ten padł. No i tak to się zaczęło. O.C. Rich po prostu wpadł na pomysł, że można by było na tej podstawie napisać krótkie opowiadanie, co oczywiście zasugerował Charlesowi Beaumontowi ze swoim krótkim synopsisem tego opowiadania, a Charles Beaumont stwierdził, że to się doskonale nadaje do odcinka Strefy Mroku i po prostu stworzył z tego scenariusz, oczywiście, co było też warunkiem niejako Bucka Houghtona. O tym już nieraz mówiliśmy, że Buck, producent Strefy Mroku, Buck Houghton, on nigdy nie rzadko bardzo aprobował świeżych artystów, świeżych pisarzy, którzy wysyłali skrypty do ogólnie do CBS czy do Strefy Mroku, prawda? A takim właśnie promotorem tych mniej znanych postaci, prawda, był właśnie Charles Beaumont, który też wypromował niejako George'a Claytona Johnsona. I właśnie warunkiem Bucka Houghtona było, że on oczywiście przyjmuje ten scenariusz chyba nazwany wcześniej Stay Tuned for Yesterday lub coś w tym stylu. Oczywiście przyjmie ten scenariusz, ale pod warunkiem oczywiście, że przerobi go, zaadaptuje na potrzeby Strefy Mroku sam Charles Beaumont. No i tak to się zaczęło mniej więcej. I to jest właśnie taki odcinek powrotu dla nas, tak jak wspomniałeś na samym początku, jest to też odcinek, który uderza w odpowiednie tony, kiedy się ma pewien wiek, tak? Kiedy widz jest w pewnym wieku, kiedy też odczuwa pewną nostalgię za artefaktami, za rzeczami, które pamiętał z przeszłości. No i takim właśnie bohaterem tutaj jest, takim bohaterem jest Ed Linsdale.
Grany przez Dina Jagera.
Grany przez Dina Jagera, tak.
Tak, dokładnie. Tutaj zanim zaczniemy wchodzić w fabułę, zarysowałeś bardzo ładnie kontekst, jeśli chodzi o genezę tego epizodu, jeśli chodzi o fabułę. Warto tutaj zwrócić uwagę, nie ostrzec, ale jakby przygotować naszych słuchaczy na pewien rodzaj jakby konstrukcji fabularnej opartej właśnie nie tyle na radiu, radio również jako artefakt, ale bardziej nawet na powrocie poprzez ten artefakt, poprzez radio do zamierzchłej przeszłości, gdzie nie tylko radio było ważnym elementem w amerykańskich domach, czy w ogóle wtedy na świecie w latach 30. i 40. Był to mebel, który właśnie był meblem, to był kawał solidnego przedmiotu, ale wiązać należy ten przedmiot, to radio, z pewnym rytuałem, odsłuchiwaniem audycji radiowych, odsłuchiwaniem wiadomości, słuchaniem muzyki. I myśmy już o tym mówili, warto posłuchać któryś z naszych wcześniejszych epizodów, takich wczesnych, jakie razem nagrywaliśmy, gdzie wspominaliśmy o tym, jak ważną rolę w życiu tego pokolenia właśnie Sellinga, Beaumonta, Mathisona odgrywało radio właśnie poprzez to, że było ono nośnikiem pewnych opowieści, pewnych fantazji, pewnych wydarzeń kulturowo, społeczno, politycznych również, które były bardzo silnie odbierane wtedy przez słuchaczy. I te audycje, czy bardziej dzisiaj byśmy powiedzieli jakieś właśnie wieloaktorskie przedstawienia, pobudzały strasznie wyobraźnię ówczesnych widzów. I jeszcze oczywiście do tego worka warto wrzucić Stephena Kinga, który również przyznaje się do tego, że to ogromne dziedzictwo tych właśnie lat złotych, jak nazywano te czasy radia, czyli lata 30, zwłaszcza 40 i początek lat 50 w Stanach Zjednoczonych, miały ogromny wpływ na jego twórczość. Więc tutaj warto też zwrócić na to uwagę, że radio jako przedmiot, ale też to, co z tego radia się wydobywa, to jest dla bohatera tego epizodu element, czy też ważny bodziec do cofania się w czasie, i to nie jest pozbawione sensu, i nie jest to pozbawione również znaczenia w tym wypadku, bo tak jak powiedziałem, bardzo wielu twórców do tego dziedzictwa się odnosi i sięgając do pamięci właśnie swojego dzieciństwa lub wczesnej młodości, często pojawiają się tego typu opowieści, że obok książki to radio, jako ten element właśnie połączenia opowieści z techniką już, wywarł ogromne wrażenie i wywarł ogromny wpływ na późniejsze życie dorosłe, zawodowe tych twórców. Mhm. I dzisiaj będziemy mieli również do czynienia z tego typu konstrukcją, chociaż oczywiście tutaj nasz bohater nie jest ani pisarzem, ani nie jest dramatopisarzem, nie jest filmowcem, nie jest radiowcem, ale bynajmniej, jak powiedziałem, bardzo istotne będzie tutaj dla zrozumienia całości, jak ważnym elementem życia codziennego, w tym wypadku Amerykanów, były te audycje radiowe nadawane w określonych porach. I tutaj te konkretne audycje, których my zupełnie możemy nie znać, no, tworzą dla bohatera taki łącznik z czymś przyjemnym, z jakimś wspomnieniem emocjonalnym, zakotwiczeniem się właśnie w czasie, kiedy on był szczęśliwy, kiedy on był młody i kiedy wszystko wydawało się lepsze, być może to naiwne, ale tak nasz bohater właśnie grany przez Dina Jaggera, czyli Ed Lindsay, przedstawia to, co słucha w radiu. Mhm. Troszeczkę za dużo mówię, bo chciałem jakby nakreślić to, co dzieje się po stronie samego tutaj pojawienia się tego odbiornika radiowego i tych audycji, bo zaraz przejdziemy do fabuły i mam nadzieję, że to trochę bardziej składnie przedstawimy, jak wygląda to w fabule, ale wydaje mi się, że to jest dosyć istotne, żeby zdać sobie sprawę, jak ważnym elementem było szeroko pojęte radio dla Amerykanów i jak ważną cezurą był ten rok 60., prawda? To znaczy odchodzenie od tego, od tej ważności właśnie, jakie były te audycje radiowe dla Amerykanów, na rzecz oczywiście telewizji, co tutaj wspaniale zostało przedstawione już na samym początku tego epizodu.
Mm-hmm. Tu trzeba dodać oczywiście to, o czym mówiliśmy wcześniej, że wszyscy z tych panów, tak, czy Charles Beaumont, oczywiście Richard Matheson i oczywiście nasz drogi Rod Serling, zaczynali karierę jako radiowcy, tak? Mimo tego, że tworzyli oczywiście Strefa Mroku i inne seriale czy filmy, w których tworzeniu scenariuszy, do których partycypowali, mimo że tworzyli dla tego nowego medium, no bo po prostu ono zaczęło wypierać to stare medium, którym było radio i tam po prostu nie szło już się utrzymać z tego zwyczajnie, żeby na tym jakoś swoją karierę budować też również. Ale mimo tego, że tworzyli, to mimo tego nie pałali zbyt wielkim sentymentem do telewizji, prawda? Tutaj takim przykładem też jest chyba w jednym z wywiadów Charles Beaumont krytykuje same chociażby zwykłe reklamy telewizyjne, które zostały takie bardzo zbanalizowane, bo nawet zwykła reklama w radiu wówczas potrafiła być, prawda, w jakąś fajną nadbudowę, coś, czego telewizja no niestety już później nie miała, bo zastąpiła pewne rzeczy, które radio niejako... Spikerzy radiowi czy twórcy reklam radiowych wymuszali, żeby pobudzić ludzką wyobraźnię, prawda? Robili takie mini wręcz słuchowiska, jeżeli chodzi o zwykłe radio. Także tak, no jest to wyraz pewnej nostalgii, pewnego żalu też oczywiście samych twórców tutaj za tym, że świat, którego oni byli częścią, który też w pewnym okresie swojego życia tworzyli, budowali, no odszedł zapomnienie, tak? Pokrył się patyną i został wyparty przez medium, które już wówczas, co ciekawe, było uważane za bardziej prymitywną formę rozrywki niż radio, tak?
Tak, tak, tak. To jest tutaj wyraźnie też podkreślone w tej relacji naszego głównego bohatera. Powoli chyba będziemy przechodzić do fabuły, żeby naszym słuchaczom, którzy nie widzieli The Static, bez D, Static, zrozumieć, o czym my mówimy. Tutaj mamy taką sytuację, jak ja to dobrze odczytuję, takiego, no, nie wiem czy ekskluzywnego, ale niezłego, jakkolwiek to brzmi, Domu Starców. Tak, tak, to ja to odbieram. To jest taki rodzaj...
Nie, nie, Jacku, to jest boarding house.
House, czyli internat taki, się, tak?
Taki, może nie tyle internat, co... Znaczy, nie wiem, czy to jest dobre przełożenie na język polski tego rodzaju budynku, czy nie wiem. To mi się najbardziej to kojarzy z kamienicą czynszową. Na przykład w takim boarding house, okay. chociażby mieszkał Sherlock Holmes, tak, na Baker Street, tak?
Gdzie się wynajmuje mieszkanie, masz taką stancja. Tak, takie,
ale też ciekawe, bo to są rzeczy, które można i wynająć na miesiąc, dwa, prawda, taki pokój, ale też tutaj, jak w przypadku Static, widzimy ludzi, którzy żyją tam latami, tak? I tutaj chyba matka Winnie, jeżeli ja dobrze pamiętam, która jest jedną z głównych bohaterek, tak? tego odcinka była właścicielką tej kamienicy niejako. Stąd też to, co tutaj wiąże parę głównych bohaterów, Edda i Winnie poniekąd.
Tak? Mnie zmyliło prawdopodobnie w tym, że nazwałem to Domem Starców, wiek bohaterów, bo rzeczywiście jest tak, że ci wszyscy, którzy tam wynajmują te mieszkania, no to spędzili tam już wiele lat, bo to są starzy ludzie, wszyscy. Jest tam taki pan w średnim wieku, też się pojawia w tym momencie, bardzo sceptyczny do naszego głównego bohatera, ale jednak łącznie z Eddem Lindsayem, wszyscy, którzy tam mieszkają, są już leciwi, może nie leciwi, ale starsi panowie, starsze panie. My poznajemy ich właśnie w takim miejscu, taki rodzaj świetlicy. Ja będę tego typu używał nomenklatury, bo łatwiej będzie nam sprzedać, co się dzieje. Świetlicy, czyli takiego miejsca wspólnych spotkań, gdzie centralnym punktem nie jest właśnie radio, ale jest telewizor umieszczony centralnie, wysoko, tak jak dzisiaj się przypina czy przykręca bardziej współczesne telewizory plazmowe na ścianach, to on sobie tak stoi na takiej półeczce, na takiej meblościance i wszyscy tam zgromadzeni oglądają lub też są świadomi obecności tego telewizora, ponieważ panie na przykład tam robią na drutach, no ale cały czas zerkają na ten telewizor. Nasz bohater Ed Lindsay nie jest fanem, to od razu powiedzmy będzie nam też łatwiej, nie jest fanem telewizji, próbuje on grać z profesorem Ackermanem, takim też panem, jego pewnie znajomym, przyjacielem, próbują grać w warcaby, nie w szachy, jak też, nie wiem czy to jest potrzebny szczegół, ale grają panowie w warcaby. Natomiast pan profesor, podobnie jak większość zgromadzonych, wszyscy oprócz Edda Lindsaya, jest bardzo zafascynowany tym, co dzieje się na ekranie telewizora, a tam leci rozrywka, która w latach 50. i 60. zwłaszcza, no, dominowała w kinie amerykańskim i w telewizji również, czyli leci tam western, serial z gatunku westernowego, pogonie, to z czym się kojarzy, taki naprawdę klasyczny western amerykański, wjeżdżą kowboje na koniach, strzelaniny, jakieś tam dziwne pogonie się dzikie odbywają, no i wszyscy wgapieni są w ten telewizor, oprócz właśnie Edda Lindsaya, który to próbuje grać w te warcaby z profesorem. Ciężko mu to idzie, ponieważ profesor wykonuje machinalnie, mimowolnie te ruchy swoich pionków na planszy, no i daje się ograć bardzo szybko Lindsayowi. Zresztą wpada Lindsay w taki rodzaj gniewu. No, nie podoba mu się to, że on, profesor, udaje, że z nim gra, nie jest zaangażowany w tą grę, więc on gwałtownie wstaje po wygraniu tej rozgrywki ze swojego fotela, krzesła, no i zaczyna zachowywać się, jeśli nie agresywnie, to dosyć tak właśnie dynamicznie podchodzi do tego telewizora. Pamiętajmy, że to są czasy, kiedy nie było jeszcze pilotów. Nie są te czasy, kto ma pilota, ten ma władzę. Władzę w tym momencie ma właśnie nasz bohater Ed Lindsay, kiedy podchodzi do odbiornika i zaczyna manipulować gałkami, tymi, które przesuwają, czy przełączają bardziej programy. I on przeskakuje tymi programami. Tam są różne rzeczy. Też zwróciłeś na pewno, Rafale, uwagę. Mamy rok przecież 61. I tych kanałów jest więcej niż dwa. Także Amerykanie już wtedy mieli co najmniej 4-5 programów, które można było oglądać non-stop. Taki jest efekt tego, co widzimy, co robi Ed Lindsay, bo on przełącza z reklam, przez wiadomości i robi to po to, żeby chyba ocenić ten rodzaj rozrywki. To znaczy każdy z przełączonych tych programów przez niego jest w jakiś sposób komentowany albo właśnie jakimiś niewybrednymi słowami, że to co to za idiotyzm, co to za głupota, strasznie nudne, do niczego, albo wzruszeniem ramionami i przełączeniem kolejnego kanału. Każdy z kanałów według Edda Lindsaya właśnie reprezentuje jakieś takie totalne nie wiem, prostactwo, coś zupełnie nieadekwatnego do tego, czym powinna być rozrywka dla właśnie nieco podstarzałych, kulturalnych, inteligentnych ludzi. Ed Lindsay, robiąc te czynności, naraża się na gniew obecnych, no bo oni są jak narkomani telewizyjni. Chcą oglądać, wymuszają na Lindsayu, żeby on dał spokój, żeby zwyczajnie przestał przełączać te programy. No i Lindsay udaje się do swojego pokoju, który mieści się na górze. Chce być, zostać w samotności. I my bardzo szybko dowiadujemy się, za czym tęskni Lindsay. Lindsay sam do siebie, potem oczywiście sprzedaje tą informację innym. On pamięta czasy, kiedy ta rozrywka, kultura, wiadomości Przedawane były na zupełnie innym poziomie, nieco spokojniej, używając oczywiście innego medium. Ma tu na myśli, nie trudno się domyślać z naszych wcześniejszych wypowiedzi, chodzi mu o radio i to radio, które zarówno jeśli chodzi o swój wygląd przypomina dawne czasy, jak i audycje, które nadawane były w radiu. Bo też musimy tutaj na chwilę przerwę brać pod uwagę, że to radio roku 61 najpewniej przypomina bardzo telewizję roku 61, więc Lindsay tęskni za czasami, kiedy radio w latach 30. i 40. nadawało zupełnie inną rozrywkę, coś innego sprzedawała, to znaczy zarówno jeśli chodzi o muzykę, o te audycje radiowe, a nawet jeśli chodzi o polityczne wydarzenia, no to były to zupełnie inne, według Lindsaya lepsze czasy i on tęskni do tego. Ma on tego typu radio, też jak się dowiadujemy z ust samego Roda Serlinga, który w pewnym momencie pojawia się oczywiście na ekranie i mówi, że to jest model z roku 1935 i musimy wierzyć mu na słowo, znaczy no, to jest kawał mebla, tak jak powiedziałem. Nie wiem, myśmy pewnie kiedyś już do czegoś przyrównywali ten typ, ten rodzaj radia. Jest to coś ogromnego, pewnie bardzo też ciężkiego, bo zrobiona jest ta cała obudowa z drewna, ładnie rzeźbionego w stylu właśnie takim art deco, no ale jest to rzeczywiście radio, to nie jest barek właśnie z jakimiś alkoholami, to nie jest kawałek jakiejś szafy czy też komody, ale jest to radio, tak kiedyś radia wyglądały. Lindsay podchodzi do tego radia i zaczyna przeszukiwać fale. Charakterystyczny dźwięk, który dzisiaj oczywiście nam jest zupełnie nieznany, ten dźwięk, kiedy słyszymy szum, słyszymy dziwne wycie nawet, jakieś popiskiwanie w momencie, kiedy próbujemy złapać daną falę. To jest dosyć fajny motyw. Ja to się na chwilę, Rafale, zatrzymam. Mnie się to bardzo podoba i tu kolejny jakby ukłon w stronę twórców Strefy Mroku. Ja też już pewnie nieraz mówiłem o tym, że ja bardzo lubię, kiedy w jakiś rodzaj metafory ubiera się coś, czym staje się podróż w czasie. I to się w Strefie Mroku wielokrotnie pojawia. Rzadziej mamy, chociaż też się zdarzają, wehikuły czasu, a niejednokrotnie już mieliśmy do czynienia właśnie z jakimś metaforą, jeśli chodzi o ten gadżet, to coś, co powoduje, że nasz bohater niejako cofa się w bańce do jakiegoś innego czasu. I tutaj też to się dzieje, ja to odbieram właśnie bardzo sprytnie, przemycone tutaj przez Kulika na spółkę z Beaumontem, że w momencie, kiedy nasz bohater Lindsay zaczyna operować tą gałką, przesuwając fale radiowe, my słyszymy te dziwne właśnie wycia, jęki, szumy. I ja to odbieram jako właśnie ten moment, kiedy nasz bohater zaczyna, w cudzysłowie oczywiście, póki co, cofać się w czasie. Rzeczywiście on natrafia po pewnym czasie na audycje, które nadają muzykę i wiadomości z lat 40. I on nawet tego na początku tak nie odbiera. I my też możemy chyba tak, prawda, pomyśleć, Rafale, że ktoś w 61 roku, jakaś stacja, jest retro. Nadaje jakieś właśnie dla takich słuchaczy jak nasz Lindsay, nadaje wiadomości, nadaje muzykę z dawnych czasów. Co ciekawe, wiesz, ja też o tym myślałem, mi się też zdarzało, są różnego rodzaju streamingowe współcześnie w XXI wieku radia, które nadają tego typu audycje i to 24 godziny na dobę. Ja bardzo lubię czasami tego słuchać. Nie mówię nawet o podcastach, nie mówię o jakichś właśnie pociętych fragmentach części audycji, już też nieraz o tym mówiliśmy, suspense, właśnie w stylu old time radio, ale są również streamingowe tego typu w internecie miejsca, gdzie można posłuchać radio w 40 lata, 30, a nawet końcówka lat 20, gdzie nadawana jest oczywiście z całym tym szumem, z całą tą patyną czasu, muzyka z tamtych czasów. Nie wiem jak ty, mi się zdarzało w przeszłości tego słuchać, w czasie na przykład pracy. To jest bardzo miłe, to jest bardzo, bardzo fajna muzyka. Właśnie przez to, że wchodzimy troszeczkę w tą atmosferę dawnych lat, gdzie słuchano innej muzyki, inaczej nawet mówiono po angielsku, bo to mówimy oczywiście o radiu angielskim, czy też anglojęzycznym bardziej. I to jest bardzo miłe. Nie wiem, czy ci się zdarzało. Zatrzymajmy się na chwilę, Rafale. Coś takiego w przeszłości.
Tak, tak, tak. Oczywiście tutaj nie ma się co dziwić w ogóle też Edowi, ponieważ no prawda jest taka, że również dzisiaj możemy natrafić gdzieś tam w jakichś, powiedzmy, nawet tych radiach, które do tej pory, znaczy tych stacjach, które do tej pory nadają tradycyjną metodą, tak? Bo są jeszcze takie, trzeba powiedzieć. Też można natrafić na taki, można powiedzieć, oldschoolowy, czy zabierający w jakąś taką nostalgiczną podróż stację, tak? Nadającą starsze utwory. Zresztą warto to powiedzieć, że audycje, które wychwytuje tutaj Ed Lindsay, to są audycje sprzed wieków, z jego okresu, tak, w latach 60. to są sprzed 20 lat, czyli około, chyba jedna z tych audycji to jest 1935, ta audycja taka, gdzie tutaj jakaś debata toczy, prawda, radiowa, druga z audycji tam, gdzie jest ten Fred Allen Show, do którego on się tak mocno nawiązuje, mm-hmm. w którym lecą właśnie melodie z jego młodości, prawda. No to jest też rok 1940, czyli raptem 20 lat dzieli te audycje i tę muzykę, którą on słyszy od tego, w którym miejscu on się znajduje w czasie. Tak samo my również słyszymy nieraz w radiu, prawda, przeboje z, nie wiem, z lat 80., 90. To w niczym nie dziwi, tak? On jest, zresztą Ed jest zwykłym człowiekiem, nie musi wiedzieć wszystkiego, prawda? Wówczas nie musi też wiedzieć, że niektóre z osób, które on słyszy na żywo, to też jest bardzo istotne, tak? Ponieważ teraz mamy nagrania, a wówczas było bardzo dużo audycji nadawanych bezpośrednio na żywo, tak? I również muzyki na żywo, co też jest bardzo ciekawym elementem wówczas tamtej rzeczywistości. No dzisiaj to oczywiście powraca dzięki mediom streamingowym, czy nawet takim serwisom jak YouTube czy Twitch, gdzie też można na żywo to wszystko oglądać. To może nie ma bezpośredniego przełożenia. Natomiast wówczas to było coś takiego, że Ed, słysząc to, co leci w radiu, no mógł założyć, że to jest puszczane bezpośrednio ze studia. Oczywiście nie wiedział, że niestety jego idole przeszłości niestety odeszli już, więc tutaj dopiero później dochodzi ta refleksja, że tak naprawdę to on odbiera audycję z odległej przeszłości.
Tak? Dokładnie tak jest.
Gentlemen, with the strains of getting sentimental over you, Tommy Dorsey and his orchestra bid you all a very pleasant good night, direct from the Princeton campus in a broadcast of the Summer Swing Festival. And listen to that applause! But before we sign off, we invite you to stay tuned for Major Bowes and his famous amateur hour. This is station WPDA in Cedarburg, New Jersey, returning you to...
Good evening, friends. Once again, the wheel of chance, or fate, as you please, is about to revolve. And as the barker is standing at the wheel of fortune says, around, around she goes, and where she stops, nobody knows. Nor does anybody know what will happen when these young people step in.
Bardzo ciekawe kwestie poruszyłeś, uważam, jeśli chodzi o przeżywanie. Przeżywanie przeszłości na podstawie dźwięku, a precyzyjniej muzyki. I teraz też, zanim pójdziemy dalej z tą opowieścią, uważam, że to jest ważne też w kontekście świetnie skonstruowanego scenariusza napisanego przez Beaumonta. Ja naprawdę jestem pod ogromnym wrażeniem, jak to zostało to wszystko zrobione. Jednym z takich elementów jest to, co za chwilę chcę powiedzieć. To jest czysta figura psychologiczna i nie wiem, Rafale, pewnie miałeś podobnie jak ja. Chcę się teraz zwierzyć z czegoś. Czasami słuchając jakiegoś fragmentu muzycznego, zwłaszcza jeśli to jest utwór, który dawno nie słyszeliśmy, a związany on jest z jakimś wspomnieniem z przeszłości, to ta muzyka na poziomie właśnie jakichś emocji, jakichś połączenia w naszym mózgu, z tych synaps w mózgu, powoduje, że my rzeczywiście czujemy dreszcz na plecach. Jesteśmy w stanie zupełnie, tak jak wspominając sen, przejść do tego czasu, kiedy właśnie słuchaliśmy tej muzyki. Mam tu na myśli, wiesz, jakieś wydarzenie na przykład miłe, albo wręcz przeciwnie, traumatyczne, które jest powiązane z dźwiękiem z tamtego okresu. Ja powiem ci jedną rzecz właśnie konkretnie z dźwiękiem. I to będzie zupełna prywata, wybaczcie, słuchacze. Polskie Radio nadawało, nie wiem czy jeszcze nadaje, bo przestałem słuchać, i Polskie Radio 1 o 12 godzinie w południe nadawało hejnał z wieży mariackiej. To charakterystyczny dźwięk. I jak mówię, kiedyś, kiedy już byłem dorosły, słuchałem tego przypadkowo gdzieś hejnału i cofałem się naprawdę w czasie, kiedy byłem dzieckiem, i jakoś tak się zdarzało, że w tym momencie ja byłem w niedzielę o 12 u mojej babci, która podawała rosół. I to jest tak silne skojarzenie z tym sygnałem, tym odliczaniem tego właśnie sygnału z hejnału z wieży Kościoła Mariackiego w Krakowie, nadawanego przez radio, że ja, kiedy go słuchałem już będąc dorosłym, kojarzyłem to właśnie z tym bardzo miłym wydarzeniem, czyli obecnością mojej babci, jedzeniem tego wiesz, pysznego rosołu i tą 12 godziną w niedzielę, czyli na przykład to, że jest wolne, że nie muszę iść do szkoły jako dzieciak i tak dalej, i tak dalej. Wiesz, o czym mówię? I to są tego
tak,
typu
tak,
rzeczy.
Tak, wiem, o czym mówisz, ale widzisz, to jest też muzyka, tutaj akurat w tym odcinku muzyka, chociaż nie tylko muzyka, prawda, no bo Ed też odbiera audycję z tego okresu, tak. Którego go tam w jakiś sposób bawiły, humorystyczne i tego typu rzeczy. To też się przekłada na to, o czym cały czas wspominamy, jeżeli chodzi o te odcinki Strefy Mroku, zawsze jest jakiś katalizator. Zmienia się artefakt, zmienia się katalizator tych wspomnień. Jest to chociażby na przykład w odcinku, który obejrzymy niebawem, Kick the Can, jest to gra dzieci w puszkę, tak, na ulicy kąpiących sobie, czy te karuzele, prawda, i wata cukrowa, i soda, którą wspominał właśnie Martin Sloan, tak, The Walking Distance, przepraszam. Dla nas to też są pewne rzeczy, do których my teraz wracamy. Tak, wspomniałeś o tym hejnale, no wielu z nas wraca takich chociażby banalnych rzeczy, no banalnych, niebanalnych, no chociażby do starych gier komputerowych, do starych komputerów. My to zbieramy, prawda, te stare maszyny 8-bitowe, czy też tak jak w moim przypadku na przykład, ja sięgam do książek z dzieciństwa teraz, niedawno chociaż przeczytałem Porwanie Baltazara Gąbki, czy też Dzieci z Bullerbyn. I to też ma pewien taki element takiego powrotu, wracamy do tych momentów, nawet czytając te książki, już abstrahując od ich fabuły i treści, to jednak jest to też coś, co nagle nam zyskuje dużo, dużo większe podłoże, otrzymujemy, tak? Bo momenty, w których do tego sięgaliśmy, prawda? To są właśnie te rzeczy, które są no, dla nas niezwykle istotne i one są, tak jak pokazuje właśnie ten odcinek Static, od dekad, od wieków uniwersalne dla ludzi wchodzących na pewien etap życia, tak? Nie ukrywajmy, troszeczkę się zwolna już starzejących.
Tak, rzeczywiście to jest. Ja jeszcze będę miał jeden fragment, to zaraz do niego dojdziemy, który uważam, że jest genialnie tutaj skonstruowany, jeśli właśnie chodzi o wiarygodność tą fabularną. Pójdźmy do przodu i on zaraz pewnie wyjdzie. No i cóż, rzeczywiście nasz bohater Ed zaczyna słuchać, słyszy tą muzykę z epoki, słyszy audycję. To dosyć ważne na pewno dla widzów amerykańskich jest to, że pojawia się również przemówienie prezydenta Roosevelta, prawda? Prezydenta Roosevelta z lat 40. To bardzo ładnie, sprytnie zakotwicza oczywiście całość w latach 40. tego, co słyszy Ed, a równocześnie no, jest troszkę dziwne ten akurat uważam fragment, bo o ile mogło być powtórki dawnych audycji, mogło być powtórki muzyki, no to jednak jeden do jeden wiadomości, w których to prezydent Roosevelt, który już w tych czasach 61 dawno przecież nie żył, no wydaje się dosyć dziwne i świadczy o tym, że jednak Ed nie słyszy jakichś powtórek, tylko rzeczywiście, tak jak sam Rafale powiedziałeś, słucha radia w cudzysłowie na żywo z tamtych czasów. On jest zafascynowany, jest nie tyle zafascynowany, co jest przeszczęśliwy. To jest coś, czego mu brakowało w tym życiu, właśnie w tym wynajmowanym mieszkaniu. Ma za nic tą telewizję, która jest dla niego za głośna, zbyt dynamiczna i gwałtowna, i no po prostu kretyńska i naiwna. on chce słuchać tego radia i to jest jego szczęście. I tym szczęściem chciałby się podzielić ze swoim kumplem, profesorem Ackermanem oraz z dziewczyną, Winnie, która to dziewczyna, jak później się okazuje, była miłością Eda Lindsaya. I dochodzi do fragmentu, który no, jest takim loopem właśnie typowo strefą rockowym, albo bardziej rozszerzając to, pojawia się to często w horrorach. Wiesz, rodzaj koszmaru, który tylko myślimy, rodzaj pewnej fantazji, którą tylko my doświadczamy, to ma bardzo głębokie konotacje również w baśniach, prawda? Masz trzy życzenia, które tylko ty możesz... No już cofamy się do Towarzystwa Wilków, to już nie będę dalej w to brnął, bo o tym już kiedyś mówiliśmy ostatnio. O co mi chodzi? Lindsay, kiedy jest w stanie przeprowadzić tych swoich znajomych do pokoju, robi to wielokrotnie, kilkakrotnie to robi w tym epizodzie, zawsze radio się wyłącza, zawsze słyszymy szum, zawsze jest tylko pisk i nic więcej. I kiedy ci postronni słuchacze, właśnie Winnie i profesor Ackerman, opuszczają pokój Lindsaya, on chwilę szuka gałką i znowu słyszy tą melodię z dawnych czasów. I to jest to niejako przekleństwo, czy też od strony patrząc Lindsaya, ta cudowność tego wydarzenia. I tutaj też się na chwilę zatrzymam, bo ja naprawdę bardzo chwalę Charlesa Beaumonta, jeśli chodzi o konstrukcję tego epizodu, ponieważ nasi bohaterowie, którzy reprezentują ten zdrowy rozsądek, czyli dawna sympatia Lindsaya oraz Ackerman, który, prawda, jest profesorem, jest tak tytułowany, oni, kiedy wychodzą z pokoju, zaczynają rozmawiać o tym, co spotyka Lindsaya i się zwyczajnie o niego martwią, mówiąc, że zaczyna mu się szaleństwo, że on zaczyna wariować, że on zdziwaczał, że być może to jest jakiś narastający proces właśnie jego niedołęctwa starczego, że to on sobie to wymyśla, ten cały... to całą audycję, to wszystko dzieje się w jego głowie. No, tak jest to odbierane. I ja dlatego uważam, że to jest wspaniała konstrukcja Beaumonta. To znaczy wiarygodność psychologiczna jest tutaj zachowana całkowicie i do samego końca tego epizodu. My, widzowie, chcemy wierzyć Edowi Lindsayowi, a równocześnie no, musimy przyznać rację Winnie i Ackermanowi, no bo na to wskazuje cała ciągłość zdarzeń w tym epizodzie. Tylko kiedy Lindsay jest sam w pokoju, słyszy muzykę z dawnych czasów i audycję z dawnych czasów. Kiedy pojawiają się ludzie postronni, to przestaje działać. Więc albo jest wariatem, albo coś bardzo złego dzieje się w jego głowie, albo z drugiej strony coś niedobrego dzieje się z Winnie i z Ackermanem, że oni tego nie słyszą. Oczywiście to jest strefa mroku i my możemy jako widzowie się wahać, no ale jeśli chodzi o racjonalność, no to chyba jesteśmy mimo wszystko po stronie Winnie i profesora Ackermana. Tym bardziej, że Lindsay w trakcie przekonywania tych swoich przyjaciół no staje się agresywny. On mówi do Winnie: zostaw mnie samego, chcę być samotny, tu się czuję najlepiej. Ona zresztą wyjawia, i to jest przepiękny fragment napisany przez Beaumonta, kiedy Winnie mówi do niego...
Oj, najpiękniejszy, tak.
Kiedy ona mówi do niego: Ed, mieliśmy szansę, ty ciągle wracasz do tego momentu, pamiętasz, słuchaliśmy tej muzyki, tak, wtedy, kiedy byliśmy szczęśliwi. I ty właśnie teraz, wspominając to, że nam się nie udało, to, że żyjemy obok siebie, a jednak jesteśmy tak sobie obcy, ty nie jesteś w stanie się pozbierać. Twoja głowa próbuje tą traumę, to, że się nie udało tobie w miłości, uciec do czasów, kiedy byłeś rzeczywiście szczęśliwy. I mądrość tej kobiety przekłada się na mądrość scenariusza, którą napisał Beaumont. Naprawdę jest, jeśli oczywiście mówię to z punktu widzenia amatora, ale myślę, że każdy psycholog, oglądając ten epizod, mógłby powiedzieć: tak, dokładnie tak wygląda taki, a nie inny syndrom. Tak sobie ludzki mózg radzi z takimi, a nie innymi wydarzeniami. Próbuje je wyprać, próbuje o nich nie pamiętać, albo w przypadku Lindsaya wręcz odwrotnie. Próbuje pamiętać o wybranym, subiektywnym wydarzeniu i tak dalej, i tak dalej. Wszystko to brzmi bardzo wiarygodnie z każdego punktu widzenia. Nawet bym powiedział, że bardziej wiarygodnie brzmiał dla mnie profesor Ackerman i Winnie niż sam Ed Lindsay, bo ten epizod, ja trochę przyspieszę, kończy się takim fragmentem, gdzie Ed zostaje sam w pokoju, słyszy jakąś taką komediową audycję i śmieje się. I to jest przerażające, Rafale, przynajmniej dla mnie. Jego taki głuchy, głośny śmiech, jakby on sam próbował przekonać się, że nie zwariował, a jednak to jest śmiech w stylu Jokera, nie wiem, czy tak to odbierałeś.
No tak, jest to takie troszeczkę już krok w szaleństwo, tak? Dlatego końcówka też tutaj jest taka, zostawia taki dość no, pewną przestrzeń do interpretacji, natomiast no, ja cały czas się trzymam tej wersji, która jednak jest pozytywna, pozytywny wydźwięk. I to jest to, co ty wspomniałeś, że podświadomie gdzieś wracają, znaczy świadomie wracając do rzeczy, które nas w pewnym okresie naszego życia były częścią bardzo ważną naszego życia, czy to książek, czy muzyki, czy nie wiem, no te, tak w twoim przypadku hejnału z Wieży Mariackiej. Nie zawsze jest tak, że wracamy dla niego, bo to były rzeczy dobre, tak? Na przykład utwory, które w pewną nostalgię w nas wzbudzają z lat 80. były mocno cheesy, prawda? A jednak tą nutę z czułą poruszają. I to nie one są tak naprawdę tym wyznacznikiem tego, co było piękne w tamtym okresie, tylko to, z czym się wiązały. I tutaj mamy też właśnie przykład tego rodzaju, tak?
Dokładnie tak jest. No i jakby idąc już do końca tego epizodu, do samej puenty, jest tu również, że zakończenie szczęśliwe, ale też w jakiś sposób tragiczne. Troszeczkę przypomina on epizod z Idą Lupino, pamiętasz? Jaki to był tytuł?
16mm Shrine.
16mm Shrine, tak. O tym, kiedy nasza bohaterka poddaje się temu wspomnieniu i przechodzi na drugą stronę, w cudzysłowie, lustra. Tam chodziło oczywiście o ekran kinowy i zostawia swojego przyjaciela po tej stronie no, rzeczywistej, nazwijmy to zdrowego rozsądku. I podobnie dzieje się z Edem Lindsayem. On przechodzi do strefy mroku. W pewnym momencie widzimy jego młodszego z młodszą jego partnerką, czyli w domyśle wróciliśmy do tych lat 40., kiedy oni byli szczęśliwi, radio gra ich muzyczkę, oni dalej są zakochani. I interpretacja metaforyczna może być tego różna. Albo Ed Lindsay rzeczywiście przeszedł na stronę swoich wspomnień, wrócił do przeszłości, być może zwariował i jest, wiesz, skulony w pokoju i ma ślinotok, a być może nawet umarł. Tego nie wiemy. No, my musimy podkreślać to dla naszych słuchaczy, którzy nie słuchają naszych audycji i nie widzieli tak precyzyjnie, nie oglądają Strefy Mroku odcinek po odcinku, że Strefa Mroku to jest takie miejsce niebezpieczne, gdzie kiedy zbliżymy się do tego Strefy Mroku, ogarnia nas no, rodzaj, jeśli nie szaleństwa, no to jakiegoś tam przejścia do płócienia, właśnie do miejsca czyśćca, do miejsca bez powrotu, do zatracenia się w pewnym wspomnieniu, w pewnym wyobrażeniu i w niebezpieczeństwie również. I tak troszeczkę dzieje się z Lindsayem tutaj, prawda?
Trochę tak, ale oczywiście ja się wolałbym trzymać tej interpretacji, że to jest jednak druga szansa, tak? No bo tak jak wspomniałem, w tym domu żyją ludzie, którzy mieszkają ze sobą po kilkanaście, kilkadziesiąt lat, tak jak w przypadku Winnie i Eda. I tak jak tutaj Winnie mówi, ona całą tę historię streszcza, że zawsze odkładali ten związek, jakby usankcjonowanie swojego związku, tak, zawarcie małżeństwa odkładali, bo zawsze było coś na drodze, tak. Raz była to matka, która była przeciwna ich związkowi, innym razem to było coś innego jeszcze i ciągle odkładali, aż wreszcie nadszedł taki moment, kiedy mogłoby się wydawać, że na miłość jest za późno, tak. I tutaj Ed, tak jakby sięgając, tak jakby do tego radia, tak to radio, które zaczęło odtwarzać tę muzykę, tak jakby, czy to, nieważne, czy to jest w jego głowie, prawda, czy to się działo naprawdę, te utwory piękne, tak, Tomiego Dorseya, tak, I'm Getting Sentimental Over You, tak, to jest ten utwór, który tak bardzo wiąże Winnie i Eda, to jest właśnie ten element tego pragnienia powrotu i jednocześnie naprawienia czegoś, ale Ed jest takim człowiekiem szorstkim, on nie może tego powiedzieć wprost, tak, on nie może powiedzieć, on się broni przed tym, żeby to powiedzieć wprost, że on tęskni, że on mógłby, gdyby mógł, to by zmienił to wszystko, to jest taki typ, ciekawy typ charakteru, tak jak mówisz, to jest scenopisarstwo Charlesa Beaumonta na najwyższym poziomie oczywiście, on się broni przed tym, on nie chce tego powiedzieć wprost, on jest mężczyzną z krwi i kości, prawda, który nie popada aż w taki sentymentalizm, oczywiście w pewnego rodzaju popada, prawda? Mamy tutaj tego przykład. Natomiast nie aż taki, żeby powiedzieć, tak, popełniłem błąd, przyznać się do tego, mogliśmy to zrobić wcześniej, żyjmy i cieszmy się tym, co mamy teraz, tak? No i następuje ten właśnie przełomowy moment, kiedy wchodzi do pokoju słuchającego radia, takie fajne przejście następuje oczywiście. Dopiero później zauważamy, że jest i Ed młodszy, i Winnie młodsza i pewnie tutaj dochodzimy do momentu, gdzie się epizod kończy i jednocześnie zaczynają się problemy z tym epizodem, prawda? It's all in my mind, don't you? You think that I'm just imagining that I hear the radio, don't you? That's what you think. That's not true at all. It's not true.
Get out of here, Vinny. Get out of here.
Dokładnie, dokładnie tak. Wiesz co, ja mam, jeśli chodzi o... Pominąłem jeden fragment, który mnie może nie zirytował, ale troszeczkę mnie zdziwił, że on tutaj w ogóle jest i może ty mi pomożesz go zrozumieć, bo to uważam, że jest jedna z scen, czy sekwencji, która jest niepotrzebna i zupełnie burzy mi całość oglądania. Bez niej ten epizod wyglądałby równie ciekawie. Mam tu na myśli to, że Ed musi udać się do takiego lombardu i odkupić swoje radio, ponieważ śmieciarz, tak ja to interpretuję, ter radio kupił pod nieobecność Eda, kiedy on wyszedł na jakieś zakupy z tego właśnie domu.
Tak, Winnie oddała to radio. No widząc, co się dzieje z Edem, po prostu postanowiła dla jego zdrowia psychicznego może oddać ten artefakt, który gdzieś tam no, wskazywałby na to, że psuje jego psychikę, jego umysł niejako, nie?
Tak, tak. Tutaj jakby z punktu widzenia tego jakby samej konstrukcji to jest okej, okay, ale mnie ten fragment w ogóle jest niepotrzebny. To udawanie się właśnie do tego jakiegoś zapyziałego miejsca, gdzie on troszeczkę się szarpie z tym właścicielem tego lombardu, czy też właścicielem tej takiej hurtowni rzeczy oddanych, płaci mu te 5-10 dolarów, przynosi z powrotem radio do domu. Jakoś tego nie czytam zupełnie. Przeszkadza mi ten fragment zupełnie, wycinając go, ja bym dalej się cieszył tym odcinkiem. I to mi jedna rzecz, która mi przeszkadzała, jeśli chodzi tutaj o odbiór tego epizodu, bo w całości ja bardzo chwalę ten epizod. Ja wiem, że on nie jest, też rozmawialiśmy o tym, Rafale, przed samym nagraniem, nie jest on najwyżej oceniany przez fanów i miłośników w Strefie Mroku. Ja jednak bardzo bym chwalił, zwłaszcza ją pod kątem fabularnym. Ja myślę, że spokojnie można ten epizod dawać jako przykład ciekawej roboty scenopisarskiej właśnie do analizy studentom, bo to już wszystko, o czym powiedziałem, zarówno jeśli chodzi o wiarygodność bohaterów, konstrukcję, a nawet jeśli chodzi o pewne właśnie elementy głębi psychologicznej bohaterów, czy też wiarygodności właśnie fikcyjnych bohaterów pod kątem ich zachowań, wydają mi się arcy ciekawie tutaj przedstawione i ja bardzo chwalę ten jakby element kształtowania tej fabuły stworzonej przez Charlesa Beaumonta, bo samo radio i sam motyw ten jest atrakcyjny, jest on ciekawy, natomiast bez tego, o czym powiedziałem przed chwilą, bez budowania ciekawych postaci byłby on bardzo płytki, a tutaj naprawdę duży talent Beaumonta się ujawnia do tworzenia wiarygodnych postaci i konstrukcji poprzez te postaci tych wydarzeń fabularnych w tym epizodzie. Ja bardzo, bardzo chwalę pod tym kątem ten epizod i bardzo go przez to lubię.
Tak jak rozmawialiśmy przed nagraniem, myślałem, że będziesz miał największy problem z tą sceną finałową. Ona ma piękny, liryczny wydźwięk, natomiast no, mamy tam dwójkę bohaterów odmłodzonych, tak? Jest make-up i niestety no, nie wygląda to za dobrze i mam takie wrażenie, że odmładzanie starszych aktorów nawet dzisiaj w epoce CGI nie działa tak dobrze nigdy jak w drugą stronę, czyli postarzanie młodszych aktorów, tak? Mieliśmy przecież tutaj przykłady w Howling Manie chociażby, czy też Long Life of Walter Jameson. Prawda, gdzie to wszystko pięknie wyglądało. Natomiast tutaj no, młodsze wersje właśnie Winnie i niestety Eda wyglądają no, słabo, po prostu słabo.
Myślę, że lepszym zabiegiem byłoby postawić na młodszych aktorów po prostu, podobnych oczywiście i w tym kontekście, kiedy oni by się tytułowali imionami i w paru zdaniach można było przedstawić to, że w końcu jesteśmy szczęśliwi, Ed, w końcu Winnie, jesteś ze mną, wystarczałoby. Tak, to jest troszeczkę takie... Wygląda to... Znaczy, tutaj głównie postawiono na to, że Dean Jagger przez większość odcinka nie ma włosów na głowie, a ma wąsy. Specjalnie próbowałem, że kalambur taki, żeby to wyszło. I kiedy jest młodszy, to ma włosy, a nie ma wąsów. O, to jest jakby coś, co miało sprawić, że my poczujemy, że on jest młodszy. Natomiast oczywiście jego wiek widać, bo ma zmarszczki i tyle. I wygląda to dziwacznie, rzeczywiście. Zresztą jego partnerka, czyli Carmen Matthews, która gra tutaj Winnie, no ona po prostu ma inną fryzurę i ubrana jest taką dziewczęcą sukienkę, co też wygląda dziwnie, nieco perwersyjnie, jeśli miałbym to określić, zarówno jeśli chodzi o samego Dina Jaggera, jak i właśnie o tą aktorkę. No, nie wygląda to najlepiej. Na szczęście to trwa chwilę na ekranie.
No i to tyle w tym odcinku. Pominąłeś jeden dość zabawny element tego odcinka na samym początku, kiedy Ed odkrywa radio, prawda, przychodzi taki chłopiec i dziwi się, co to jest.
A, zapomniałem o tym.
To już warto zwrócić uwagę na to z dwóch względów, ponieważ pokazuje to, że to już wówczas było coś, co było jakimś, nie wiem, no, w pewnym sensie zabytkiem muzealnym dla młodzieży, dla dzieci wówczas. A drugi jest fajny element, kiedy Ed chce go się pozbyć, tak, i rzuca mu kilka monet do kieszonki i mówi, idź sobie kup nóż sprężynowy, tak, co wywołało oczywiście pewien sprzeciw ze strony decydentów CBS, którzy nakazali tę linijkę usunąć. Jak się okazało, no ostatecznie ta linijka znalazła się w samym odcinku i został. No dzisiaj to by było nie do pomyślenia, prawda, że dorosły mówi dziecku, idź sobie kup nóż, prawda, bo nóż sprężynowy to oczywiście to był taki nóż, jaki no, którym można się było skaleczyć lub zrobić sobie poważniejszą krzywdę, prawda?
Tak, zapomniałam rzeczywiście o tym chłopaku, który tam się pojawia. On tu jest potrzebny po to, że pomaga naszemu bohaterowi przenieść to ogromne radio z piwnicy, w którym znajduje Ed swoje stare radio do swojego pokoju, które mieści się na piętrze, rzeczywiście. Nie wspominaliśmy też o tym i warto o tym powiedzieć na samym końcu, ale chyba dlatego nie wspominaliśmy o tym, że tak bardzo nam to nie przeszkadza, przynajmniej mi. To jest kolejny epizod nagrany na taśmie wideo i o ile w Night of the Meek mi to przeszkadzało ze względu na dużą ilość czerni, bo epizod działo się w nocy, oraz na spadające płatki śniegu, było to widać poprzez ruch i poprzez właśnie ten mocny kontrast tego epizodu, że to jest źle wyglądało, to w tym wypadku, nie wiem, czy się Rafale ze mną zgodzisz, mnie tak bardzo to nie przeszkadza.
W tym wypadku nie, bo to jest wszystko ograniczone do jednej przestrzeni, więc tutaj akurat to się nie gryzie, jest mały, zamknięty set. Ta taka teatralność pewna tutaj, która może przeszkadzać w innych odcinkach, takich właśnie jak Night of the Meek, gdzie mieliśmy, prawda, też sceny studio, ale które symulowały, prawda, no przestrzenie, tak, plany zewnętrzne. Tutaj to nie przeszkadza, tutaj sama ta taka zamknięta, taka powiedzmy kameralność tej opowieści też nie wymaga jakichś większych zabiegów formalnych, żeby była dla nas taka dobra w odbiorze, tak. To akurat się tutaj bardzo ładnie wpisuje. No, jest to odcinek o radio, więc może kilka słów na temat tego, co słyszy Ed w radiu. Może na koniec jeszcze bym pozwolił sobie tutaj dodać. Jasne. Tak jak wspomniałem, no, Fred Allen Show, którym się tutaj zasłuchuje i się tak śmieje, prawda, z niego Ed, no to był, są nagrania stokowe z kwietnia, 28 kwietnia 1935 roku. Są oryginalne nagrania, tak jak wspomnieliśmy wcześniej. Drugi z nagrań to jest Allen's Alley, również z tym samym prowadzącym. To są nagranie ze stycznia 1946 roku, nadawane przez stację WPDA. To ta nazwa stacji też pada w tym odcinku, gdzie Ed dzwoni i pyta się tam o adres, tylko o telefon chyba do tej stacji, pyta się centralnie, a tam odpowiadają, że taka stacja już dawno nie istnieje, prawda?
Tak.
Z rzeczy, które zostały nagrane, to jest też ciekawostka, miało zostać nagrane, w jakiś sposób odtworzona oryginalna audycja, ale nagrana na nowo z aktorem, który wystąpił również w Strefie Mroku w odcinku What You Need, czyli znanym komediantem Edem Wynem, tak, prawda, który też ma historię z Rodem Sterlingiem, prawda, bo robili wcześniej oczywiście What You Need i też Pożegnanie z Ringiem, prawda, o którym niejednokrotnie tutaj wspominaliśmy. Natomiast Wynn powiedział, że oczywiście on nie ma z tym żadnego problemu z wykorzystaniem jego nagrań. Sam niestety nie może, nie ma czasu, żeby nagrać takie nagrania, ale zgadza się na to, żeby udostępnić jego nagrania z takiej audycji Since The Fire Chiefs. To taka lekko humorystyczna audycja była w radiu wówczas. Niestety nie udało się dotrzeć do tych nagrań. Prawdopodobnie nagrania te, co ciekawe, co dzisiaj w ogóle takie kuriozalne z dzisiejszego punktu widzenia się wydaje, posiadał sponsor, czyli rafineria Texaco. Texaco, to była rafineria, tak, dobrze mówię. Więc no niestety nie udało się dotrzeć, no i dlatego właśnie te nagrania zostały zastąpione przez właśnie The Fred Allen Show, który nie był pierwotnie planowanym fragmentem stokowym, który miał się znaleźć w tym nagraniu. Z rzeczy, które zostały dograne specjalnie na potrzeby tego odcinka, no to była przede wszystkim, warto tu wspomnieć o Bobie Crane'ie, który, co ciekawe, w odcinku o radiu pojawił się pierwszy raz w telewizji, prawda? Bob Crane jest znany z takiej serii serialu telewizyjnego o więźniach obozu niemieckiego, prawda? Więźniach amerykańskich bodajże. The Hogan Heroes. To on grał tam główną rolę, Bob Crane. Natomiast jego pierwszy występ w telewizji to jest występ w Strefie Mroku w odcinku o radiu, prawda? Czyli występuje w radiu. No i to No w zasadzie tyle z tych najważniejszych rzeczy, jeżeli chodzi o te nagrania głosowe. Jak wspomniałem już, też pojawiły się tutaj głosy sprzeciwu oczywiście o ten nieszczęsny scyzoryk czy nóż sprężynowy. Natomiast też pojawiły się głosy zarzucające pewien plagiat, które zostały szybko odepchnięte. Autor tego niezłożonego w zasadzie pozwu bardzo szybko wycofał swoje zastrzeżenia, także tutaj nie było żadnego problemu. Natomiast jednym z takich komentarzy w listach, który przyszedł do redakcji właśnie CBS, do studia CBS, było to, że bardzo niesmacznym było użycie linijki w tekście Tommy Dorsey's dead, tak? Czyli Tommy Dorsey nie żyje. Ktoś po prostu, jeden z przyjaciół Dorsey'a uznał, że to jest bardzo niesmaczne, w bardzo złym guście używanie tego typu tekstu. I to w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o ciekawostki związane z tym epizodem.
Fajnie, że zwróciłeś uwagę, że i to też może być dodatkowy smaczek, mógł być dodatkowy smaczek podczas oglądania tego epizodu w roku 61, że są to autentyczne fragmenty audycji radiowych amerykańskich, że zwyczajnie widzowie mogli je pamiętać. Uważam, że tutaj jest jakby dodatkowy element dla nas dzisiaj oczywiście zupełnie obcy. My możemy sobie odnaleźć te nagrania właśnie w stoku internetowym i posłuchać i to też jest bardzo miłe. Natomiast na pewno to, o czym ja powiedziałam o moim, nazwijmy to, archetypie, czyli Heinale, że to mogło również działać wtedy na widzów w roku 61. Jeśli chodzi o ciekawostkę, to ja zwróciłem uwagę na jedną rzecz, która mnie bardzo zdziwiła w tym epizodzie jeszcze. To znaczy pod koniec Rod Serling wcale nas nie zaprasza do kolejnego epizodu i chwytałem się za głowę myśląc, czy myśmy do cholery skończyli już drugi sezon, ale wcale tak nie jest. Jesteśmy pod koniec, ale jeszcze to nie jest koniec drugiego sezonu. To będzie odcinek 21 za chwilę pod tytułem The Prime Mover. No i Rod Serling nie pojawia się na końcu. Nie nagrano tego na taśmie wideo, czy też na taśmie filmowej 35 mm. Pozostawia nas bez zaproszenia tym razem Rod Serling. Mówię o tym, to jest oczywiście szczegół szczególiku, ale jednak dosyć ciekawy motyw. Nie ma tego.
Tak, nie ma tego w tym nagraniu. Nie wiem, z czego to wypływało. Nigdzie w żadnym ze źródeł tego nie ma. Być może kwestia jakichś planów innych Roda Serlinga, bo czasami tak bywało. Tak jak mówiliśmy wcześniej już, oglądamy te odcinki teraz, ułożone tak jakby w chronologicznej emisji, tak jak były emitowane. Natomiast one były nagrywane, prawda, ciągiem. To, co też mówię, może dzisiaj budzić pewne zdziwienie u osób, które no nie wgłębiają się tak w historię Strefy Mroku, że raz otrzymują odcinek taki na Blu-rayu, a raz taki, tak? Raz w dobrej jakości, raz w gorszej. No niestety, z czasem będzie jeszcze gorzej, to od razu mówię, że Rod Serling będzie hurtowo nagrywał te zapowiedzi na takim neutralnym planie, co w ogóle już jest takim jednym z moich największych zastrzeżeń do późniejszych sezonów, tak? No bo jednak te jego pojawienia się zawsze z jakimś takim pomysłem na to, w jaki sposób go zaprezentować, jak tę początkową narrację przez niego mówioną, było fajne. Później to niestety już tak troszeczkę zaczęło przypominać tak taśmowo nagrywane, mimo tego, że dobrze, z taką odpowiednią emfazą, ale mimo tego troszeczkę mi tego było brak później, tak, w Strefie Mroku.
No, mnie również. No ale cóż, my zapraszamy oczywiście do Prime Mover. My omówimy ten epizod, pomimo tego, że Rod Serling nie zaprosił nas, to my się wprosimy i omówimy oczywiście dla naszych słuchaczy kolejny epizod. To będzie 21 epizod Strefy Mroku, jeśli chodzi o drugi sezon, a 57, jeśli dobrze ja widzę, w kolejności nadawania epizodów Strefy Mroku poza ocenianiem tego sezonami. I tyle. No, cieszę się, że omówiliśmy epizod pod tytułem Static. Cieszę się, że mogę opowiedzieć o Rosole u mojej babci i o Heinale zwierzy w Krakowie. Tak czasami bywa, że Strefa Mroku również nas do tego przymusza, żeby opowiedzieć o tego. To proszę, oczywiście żartuję trochę i mam nadzieję, że słuchacze mi wybaczą ten wkręt, ale być może to też uruchomi u was, słuchacze, pewne skojarzenia właśnie dźwiękowo-muzyczne z waszym dorastaniem i dzieciństwem i tym bardziej będziecie w stanie docenić epizod pod tytułem
Static. Tak, Static, czyli zakłócenia statyczne, to o czym wspomniałeś, tak, że szukając tej fali, tej audycji słyszymy tak, to zakłócenia. Tutaj takim, moim zdaniem, najpiękniejszym chyba podsumowaniem tego epizodu, takim bardzo, bardzo fajnym hołdem złożonym do względem radia z tego okresu, z tych lat 30., 40., czy nawet 50. i 60., bo to też podejrzewam, że, że wracano też do tych audycji później, prawda? Każde pokolenie ma swoje nostalgiczne wycieczki, my również. I tutaj pięknym takim motto tego odcinka jest to, że to co mówi w pewnym momencie Ed, żeby zobaczyć to, co przedstawia nam audycja radiowa, tak, czy jakaś inna forma sztuki radiowej, to po prostu trzeba w to uwierzyć, żeby to zobaczyć, tak? Nie to, co telewizja, która pokazuje nam bezpośrednio, przeważnie, bez jakichś takich możliwości uruchomienia swojej wyobraźni, tak? To, co mówiłeś też o książkach między innymi, prawda? To się wszystko ładnie ze sobą wiąże i to jest taką cechą szczególną właśnie audycji radiowych, tak? Oczywiście, jak pokazała historia i czas, to technologia też stanęła w obronie, tak jakby tych starych audycji. Dzisiaj możemy tak kiedyś o tym rozmawialiśmy w jednym odcinku poza strefą. Dziś możemy do tych audycji wracać i również spróbować uruchomić swoją wyobraźnię, na chwileczkę się cofnąć do tego okresu.
Tak? Dokładnie tak jest. Super. Wszystko już powiedzieliśmy chyba o Static. Bardzo ci dziękuję, Rafale, za nagranie. No i cóż, słyszymy się wkrótce oczywiście w Strefie Mroku. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Round and around she goes, and where she stops, nobody knows. All Ed Lindsay knows is that he desperately wanted a second chance, and he finally got it. Through a strange and wonderful time machine called a radio, in the Twilight Zone.